Na zdrowie.
Joanna Amerecka-Mutysz, dzień dobry, ze mną Katarzyna Gajewska, psycholog. I dziś o psychologii właśnie, która niedawno świętowała zawód psycholog. Miał swój dzień, dzień po depresja.
Tak, witam serdecznie. Święto psychologów, ważne. Celebrujemy, pamiętając chyba też o tym, że to jest ważny zawód i ważne jest to, co robimy tak naprawdę.
Ale to się zmieniło, bo patrząc generalnie, może zacznijmy od tego, że wszyscy podśmiewali się z Amerykanów, którzy właściwie pół życia spędzali na kozetce, którzy majątek wydawali na psychoterapię, terapię, na psychologów. Telewizja pokazywała nam filmy, które oglądaliśmy, te amerykańskie, pokazywały nam, że każdy statystyczny Amerykanin korzysta z psychologa. U nas to raczkowało. U nas jakby świadomość była niewielka. Wręcz powiedziałabym, że momentami ze wstydem człowiek przyznawał się do tego, że korzysta z pomocy fachowca. Tak? Czy psychiatry, czy psychoterapeuty, czy terapeuty w ogóle jakiegokolwiek. Kiedy to się zmieniło według ciebie?
Ja myślę, że to ewoluowało wraz z tym, jak przyspieszył świat i jak się pojawiły takie poważne zaburzenia, szczególnie te zaburzenia nastroju dotyczące właśnie depresji. Kiedy się okazało, że dużo osób sobie z pewnymi rzeczami nie radzi i niestety bardzo często kończy się to samobójstwem bądź w ogóle jakimś bardzo dużym pogorszeniem zdrowia. Mhm. I myślę, że do tego to, że mamy taki duży kontakt z tym światem już zachodnim i widzimy, że tam to jest na porządku dziennym, tam są zajęcia w szkole, które mają dzieci, dotyczące właśnie jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami. Są zajęcia mindfulness i są takie naprawdę zajęcia takie bardziej rozwojowe, nakierowane na to, żeby też nazywać emocje, uczyć się pewnych rzeczy od samego początku. I myślę, że to pomału do nas przychodzi i świadomość tego, że dotyka to coraz młodsze osoby, czyli dzieci. Okazuje się, że mamy bardzo dużo dzieci, które potrzebują wsparcia, psychologa, terapeuty, poradnie, które się tworzą, poradnie niepubliczne, psychologiczno-pedagogiczne i różne inne, świadczące pomoc właśnie w tym obszarze, też pokazuje, że jest cały czas zapotrzebowanie.
Tu pełna zgoda, oczywiście, że zaczęliśmy się otwierać, nazywać pewne rzeczy po imieniu i nie bać się korzystać z fachowej rady czy pomocy. I czasem pewnie tych wizyt wystarczą 3, a czasem potrzeba miesięcy czy lat, żeby przepracować pewne traumy, zachowania. Są też natręctwa, które gdzieś tam nam towarzyszą, zaburzenia żywienia i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja myślę, że tutaj niestety, i to muszę podkreślić, dużą krzywdę zrobiła też szkoła. W tym sensie, że to się oczywiście zmienia na plus w tej chwili. Natomiast bardzo często było tak, że psycholog w szkole, czy pedagog szkolny, tak to nazwijmy, traktowany był jak kara.
Tak, tak jest trochę do tej pory.
Tak, i dzieci zamiast porozmawiać z nimi i nauczyć tego, że to jest człowiek, którego powinny darzyć zaufaniem, do którego mogą pójść z każdym problemem, z każdym pytaniem, bo nie ma głupich pytań. Tu dzieci w różnym wieku mają różne problemy, na każdym etapie swojego życia są one inne. Natomiast bardzo często nauczyciele mówili, nie zachowuj się tak, bo wyślę cię do psychologa albo do pedagoga szkolnego. No i siłą rzeczy, to wszystkim młodym ludziom kojarzyło się po prostu
negatywnie
z karą. One były, napiętnowane wtedy w klasie, wytykane palcami jako ten, który musi iść do psychologa. To się powoli odczarowuje. Odczarowuje też za sprawą jednego z pedagogów szkolnych, psychologów szkolnych, których my też znamy tutaj i współpracujemy z nim. Pojawia się na naszej antenie pan Maciej Maraszkiewicz, który też prowadzi klasę psychologiczną
od tego roku.
Więc rzeczywiście ten zawód psycholog to zaczyna być traktowany zupełnie inaczej. I tu pełna zgoda z tobą, że zaczęliśmy głośno też mówić i korzystać z tej pomocy, bez lęku, bez strachu.
Z coraz mniejszym, natomiast obawy pewne są. Młodzież też mówi o tym, że ona nie lubi korzystać z takiej pomocy w szkole, ze względu na to, że tam nie jest anonimowa. Że
no, są stygmatyzowani.
Tak, oni widzą, koledzy ich rówieśnicy widzą, kto wchodzi, kto wychodzi z tego gabinetu.
Tak, czasem ja też słyszałam takie historie, że przychodzi pani psycholog i do klasy wchodzi w trakcie lekcji i z imienia i nazwiska wyciąga ucznia stamtąd.
Dokładnie. Wszyscy patrzą, co z nim jest nie tak i z czym on sobie nie radzi i
po
i to
co
nie jest przyjemne.
Albo co zrobił.
Tak, tak, co złego.
Co złego,
najczęściej.
Tak, tak.
Tak, więc to dużo osób, które chodzą do szkół, korzysta z pomocy na zewnątrz. Zresztą ja się też nie dziwię i ja to rozumiem i wspieram, bo uważam, że taka jest potrzeba. Najważniejsze, żeby było wsparcie.
Ale według ciebie to da się zmienić?
Nie wiem. Nie pracuję w szkole. Bardzo jest to świadoma moja decyzja. To jest trudne miejsce do pracy ze względu na to, że jest, ten psycholog jest nie tylko terapeutą, jest też czasami w roli wychowawcy, czasami osoby, która, czy pomocy jakiejś, która stoi i gdzieś tam też czasami na przerwach dyscyplinuje dzieci, więc uważam, że to pomieszanie ról czasami nie służy.
Czasem też ma dziecko w klasie.
Tak, tak, no to jest, dla mnie to są takie sytuacje, gdzie pewne role się mogą po prostu pomieszać, a chodzi o to, żeby ta pomoc była skuteczna i że nie trzeba było nikomu tłumaczyć, ani gronu pedagogicznemu, ani młodzieży, że to jest specjalista i to po prostu warto korzystać z jego pomocy, więc taka jest moja opinia na ten temat. Natomiast młodzież, która przychodzi, to jest ciekawe, taka w wieku szkoły średniej, w większości ci młodzi ludzie mówią, że oni w przyszłości chcieliby studiować psychologię. Więc to też jest coś takiego, że ludzie, którzy mają większą świadomość, że sobie z czymś nie radzą, albo chcą coś zmienić w swoim życiu, ta psychologia jest dla nich czymś takim ciekawym i atrakcyjnym. I oni gdzieś tam chcieliby pogłębiać tą wiedzę.
A to znaczy, że trafili w dobre miejsce i na dobrego terapeuta.
No oczywiście, to na pewno. Ja za każdym razem powtarzam, że uwielbiam pracę z młodzieżą, ponieważ ta młodzież naprawdę jest najczęściej bardzo refleksyjna, bardzo wrażliwa, świadoma różnych rzeczy i też taka gdzieś tam otwarta na to, co słyszy i dosyć często też chętna do współpracy, co jest dla mnie bardzo ważne, bo ja widzę ten progres i czasami młodzież tego nie dostrzega, albo czasami też rodzice jakby nie widzą zmiany, a ja tą zmianę widzę, bo widzę, jak zmienia się postrzeganie tego młodego człowieka i jak słownictwo nawet czasami się zmienia w takim po prostu kontakcie terapeutycznym.
Ja też miałam pytać ciebie o taką rzecz, bo dość często nauczyciele korzystają z takiego narzędzia jak poradnia pedagogiczno-psychologiczna i brak zainteresowania dziecka lekcjami czy kręcenie się w ławce. Próbują podciągać pod te wszystkie dysfunkcje, dyslekcje, dysortografię, dys coś tam. No tego jest cały przekrój, cała masa. Tak naprawdę da się, czy fachowiec, czy psycholog wprawny jest w stanie rozgraniczyć, kiedy dziecko jest po prostu, w cudzysłowie oczywiście, nie zainteresowane, a kiedy rzeczywiście wymaga fachowej pomocy? Czy to jest pójście na łatwiznę po prostu, wysłać dziecko do poradni?
To jest tak, no mamy taką sytuację złożoną, bo jest po pierwsze, jest pedagog czy nauczyciel jakiegoś przedmiotu w szkole, to jest jedna osoba, która już powinna mieć jakąś wiedzę na temat tych różnych dysfunkcji czy zaburzeń funkcjonowania młodego człowieka. No i jest fachowiec w poradni, który tak najczęściej ma w tej sytuacji diagnostycznej, on ma jednorazowy kontakt z młodym człowiekiem. Ten kontakt trwa jakiś czas, kilka godzin najczęściej. Tam są najczęściej, jest dwóch fachowców, pedagog i psycholog, którzy obserwują młodego człowieka podczas wykonywania tych zadań. Myślę i jest rozmowa najczęściej z opiekunem plus z tym młodym człowiekiem. I na podstawie tego to jest taka próbka zachowania. No to jest taka nasza najtrudniejsza rola diagnosty, czyli na podstawie zachowania i na podstawie rozmowy wyciągamy jakieś wnioski na temat tego, co temu człowiekowi dolega, bądź też, co może mu, jedno z jakby dalszym krokiem jest, co może mu pomóc. Czasami jest to bardzo trafna diagnoza, a czasami jest obarczona jakimś ryzykiem błędu. Więc należy do tego podejść, ja jestem zwolennikiem takiej teorii, że bardzo dużym specjalistą, jeżeli chodzi o dzieci, jest rodzic, ponieważ to rodzic widzi dziecko w bardzo wielu różnych sytuacjach. W domu, poza domem, na wspólnych wyjazdach, informacje ma ze szkoły, jak to dziecko funkcjonuje przez cały rok, a nie przez jakiś określony tylko czas, więc ten rodzic i jego spostrzeżenia są, powinny być brane pod uwagę w pierwszej kolejności. Jego sugestie również, tak? Nie każdy rodzic ma wiedzę, ale rodzic ma możliwość opowiedzenia o tych sytuacjach, które u niego wzbudzają jakiś rodzaj niepokoju. Są dzieci, które reagują na pewien rodzaj, na inne osoby, na pewien rodzaj stresu, na pewien rodzaj materiału, który przyswajają, tak? Ja mam dzieci w pierwszej klasie, które się na przykład nudzą. Mhm. I one też są tak zwane niegrzeczne.
No tak.
Zrobią materiał w 5 minut.
I chodzą po klasie w tej z powrotem.
Tak, tak.
Albo zaczepiają, albo gadają.
Dokładnie.
No ale tutaj powinien nauczyciel mieć to na uwadze i dać takiemu dziecku dodatkowe zajęcie.
Dokładnie.
Po prostu dać zadanie dodatkowe do zrobienia, tak. Albo zająć go czymś.
Dokładnie, albo zadaniować go dodatkowym czymś
tak.
żeby coś przyniósł albo coś zrobił. Nie zawsze się to dzieje.
No nie zawsze.
I to wtedy niestety jest jak kara dla tego dziecka i też dla rodzica, bo są ciągłe uwagi pod adresem tych dzieci.
Punkty minusowe, które są niesprawiedliwie też w wielu wypadkach.
No tak, i w ogóle poczucie wartości wtedy tego dziecka jakby trochę spada i z roku na rok się obniża.
Chętniej tak, też zauważyłam z własnego doświadczenia jako rodzica, widzę, że zdecydowanie chętniej stawiane są punkty minusowe niż plusowe. Na te plusowe dziecko musi bardzo mocno zapracować,
tak.
A minusowe są po prostu stawiane tak po prostu. Tak po prostu, tak zwyczajnie.
Tak łatwiej. Tak,
tak. Łatwiej.
No, szkoła jest w ogóle takim miejscem, gdzie dużo rzeczy się dzieje, które ma nam prawo rodzicom się też nie podobać. Mhm. Trochę jesteśmy bezradni. Ja jestem czasami, też rozumiem z drugiej strony pedagogów, że jest coraz więcej dzieci z różnymi problemami.
Nadpobudliwych, z
przede
ADHD
wszystkim,
w cudzysłowie.
Tak, pojawiają się też dzieci ze spektrum autyzmu, które wcale nie jest tak łatwo rozpoznawalne.
I zdiagnozować.
Tak, bo taki jest gdzieś tam bardziej zakamuflowany i nieoczywisty, tak? Bo to mogą być dzieci, które są agresywne i te, które są wycofane bardzo. I to jest tak samo, będzie jakby to samo spektrum autyzmu, tylko różne jego oblicza. Więc czasami faktycznie tą pierwszą instancją, do której wysyłają pedagodzy dzieci i młodzież, to jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna z nadzieją, że dziecko pójdzie, dostanie tam diagnozę, z którą wróci do szkoły.
I wszyscy się odczepią.
Trochę
bo
tak, ale
zdiagnozowany.
Trochę są też wskazówki w takim miejscu dla pracy nauczyciela, dla pracy rodzica. No ja jakby chylę głowy temu, co robią
w poradni.
W poradni.
Tak,
to jest nam potrzebne. I to gdzieś tam też czasami daje jakiś kierunek nadaje, tak? Po to są też różne inne instytucje, gdzie można się udać i jakby poszerzać tę diagnozę, jeżeli jest taka konieczność i później korzystać z terapii.
I działać, tak.
Bo najważniejsze dla mnie jest, oprócz diagnozy, co dalej, tak? Bo wiadomo, że na przykład dziecko jest nadpobudliwe i mamy to wpisane. No i pytanie, co dalej, tak? Czy zostawiamy to tak, jak jest? Czy chcemy, żeby pomóc temu dziecku, w związku z tym wdrażamy jakiś program, czy w szkole, czy poza szkołą, czy w poradni, no szukamy rozwiązań. Rodzic jest od tego, żeby w pierwszej kolejności on przejął inicjatywę, żeby pomóc temu dziecku.
No i tu jest psycholog, do którego wracamy.
Tak.
Nieubłagalnie zawód, który rzeczywiście coraz częściej jest nam potrzebny, z którego coraz częściej korzystamy. I tu się pojawia kolejne moje pytanie. Statystyki są nieubłagalne, niestety. Nie wiem, z czego to wynika, czy wcześniej nie było aż takich badań, czy nie było tak wielu prób samobójczych, które popełniają młodzi ludzie.
Myślę, że nie było aż tak popularny ten sposób odreagowywania emocji. Ja miałam wczoraj pacjentkę, która ma lat 12, i wczoraj mi powiedziała, że od 6 roku życia się okalecza. To ja zamarłam. Mam już ponad 20 lat pracy, praktyki w tym zawodzie. I to, co wczoraj usłyszałam i zobaczyłam, po prostu sprawiło, że nie sądziłam, że ten
tak
wiek inicjacji jest już, to już jest 6 lat. I to jest smutne i przykre. I Dlaczego
to
o tym
mówię? To jest przerażające,
tak.
Powiedziałabym. Bo...
Dlaczego o tym mówię? Ponieważ no, oczywiście ta młoda dziewczyna robi to praktycznie prawie chyba codziennie i jakby o tym głośno mówi i też inne różne, jeszcze bardziej takie destrukcyjne rzeczy też czyni w swoim życiu. I pytam ją tak po prostu zwyczajnie, dlaczego? A ona mówi, dlatego, że ona potrzebuje miłości. No i młody człowiek mówi otwarcie, a dorosły zamiera w bezruchu. Bo to jest bardzo prosta odpowiedź. Czyli to dziecko nie otrzymało czegoś, co jest podstawowe, żeby przeżyło. Poczucie bezpieczeństwa i poczucie bycia kochanym. I ta młoda osoba tego nie dostała w domu biologicznym. I prawdopodobnie w wieku lat 12 ten poziom destrukcji jest już tak ogromny i zmierza trochę w jednym kierunku. Bo ona cały czas nieubłaganie poszukuje aprobaty wszystkich.
No, ja generalnie w ogóle uważam, że człowiek, który popełnia, czy próbuje popełnić samobójstwo, może tak, to jest jeden wielki krzyk o to,
pomoc.
Żeby zauważyć.
Tak, tak. I myślę sobie, że tutaj...
To, że jest, tak, po prostu.
Tu zawodzą te podstawowe rzeczy dotyczące domu, z którego młody człowiek wychodzi i dotyczące tego, co on o sobie myśli. Już w poprzedniej audycji rozmawiałyśmy też, ten temat powraca zawsze, jak się pojawia temat młodzieży i dzieci, że najważniejsze jest poczucie wartości. Po prostu, że jeżeli nie kochamy tych dzieci, jeżeli wydaje nam się, że robimy wszystko, żeby te dzieci były szczęśliwe, to zapytajmy te dzieci po prostu, czy my robimy wszystko, żeby one były szczęśliwe. Bo my jesteśmy o tym przekonani, że tak jest. A w momencie, kiedy zapytamy, dzieci są takim lustrem tego, co nam się wydaje, więc pytajmy po prostu, czy to, że one mają te ciuchy firmowe, albo że są, mają co jeść, to wystarczy. Bo może coś jest, jeszcze jest potrzebne, czego my nie zauważamy. A one po prostu czują, że czegoś jest za mało.
No tak, zwłaszcza w tym pędzie, w którym jesteśmy w tej chwili.
Tak, i nie będzie inaczej.
I może to nie wynikać, drodzy państwo, ze złej woli waszej, absolutnie, ale po prostu z życia, które jest dookoła
tak,
nas.
Tak, i nam dorosłym się pewne rzeczy wydają, bo
oczywiste.
Tak jest, tak, bo taki jest mechanizm, tak funkcjonowała, tak funkcjonuje pokolenie dorosłych, ale też mając na uwadze dobro naszych dzieci i będąc też tak świadomym rodzicem, bo zawsze uważam, że jest czas na to, żeby można było się trochę też pochylić nad tym, nad swoimi kompetencjami, które mamy jako rodzice. To nie jest źle zapytać, jak to zrobić lepiej. Jest tysiące fajnych audycji, tysiące fajnych webinarów albo po prostu różnych postów w różnych mediach społecznościowych.
Albo psychologów, do których można zapukać.
Dokładnie.
I zapytać.
Tak, to jest najbardziej wskazane, bo to jest na miejscu i to ten kontakt bezpośredni jest bezcenny. Naprawdę ja zawsze o to apeluję, ponieważ ta depresja nie jest... nie bierze się z sufitu, ona się nie bierze z dnia na dzień. To jest nieradzenie sobie, to już jest taki moment, kiedy człowiek nie radzi sobie z czymś, co od dawna jest, tak? Czyli nie doświadczyłam czegoś dobrego albo doświadczyłam dużo złego i to w człowieku narasta i w którymś momencie ciało mówi dość, bo umysł jeszcze by to pociągnął, a ciało mówi dość. Choroba jest zawsze takim elementem, kiedy to jest taki sygnał, że ja już sobie nie radzę, ja szukam pomocy, ja potrzebuję wrócić do czegoś, czego mi zabrakło, muszę coś uzupełnić, wracamy do kontaktu z ciałem, to jest dla mnie bardzo, bardzo takie znaczące, jak to jest ważne, żeby nauczyć młodych ludzi radzenia sobie z tymi trudnymi emocjami, wyrażania tych trudnych emocji, nie w taki sposób, że będę się samookaleczać, tylko w inny sposób, tak? Pytam, co lubisz robić? Co ci sprawia przyjemność? To jest droga, żeby młody człowiek zaczął regulować tym wszystkim. To jest kapitał na przyszłość, tak? Są coraz więcej jest różnych metod pomocy tym właśnie ludziom młodym, nie poprzez jakby karanie ich albo tylko i wyłącznie farmakoterapię, która też jest ważna, ale to nie wystarczy, tak? Terapia jest też ważna, psychoterapia, rozmowy, ale też praca z ciałem. dajmy dzieciom szansę, zobaczmy, co one robią, co one lubią, a może lubią jeździć na koniach, a może lubią biegać, a może lubią
grać w piłkę.
Grać w piłkę, tak?
Chodzić na balet, na...
Tak, na basen. To jest taka przestrzeń, kiedy młody człowiek poznaje swoje ciało i poznaje swoje możliwości. Jak jest coś, co mu sprawia przyjemność i on to lubi robić, to znaczy, że to jest taki obszar jego bezpieczeństwa.
To jest dobry kierunek.
To jest dobry kierunek. To jest szansa na to, żeby była równowaga między ciałem a umysłem.
Równowaga jest podstawą, myślę.
Tak.
I dla dzieci, dla dorosłych, dla młodzieży, dla każdego. Bo tak. Sami państwo zobaczcie, my jako dorośli, jeśli nam się coś nie zgadza, w cudzysłowie, jeśli jesteśmy przemęczeni fizycznie, to musimy odpocząć, tak? Jeśli jesteśmy zmęczeni psychicznie, to dla odmiany idziemy się zmęczyć fizycznie, żeby gdzieś to wyrównać i był ten balans, no oprócz tego endorfiny oczywiście, które się wydzielają.
Tak,
jest całe spektrum też dobrodziejstwa, tak, które płynie z tego właśnie, że możemy fizycznie coś dla siebie zrobić.
Tak, to jest rodzaj odreagowania, to dotyczy wszystkich, dzieci, młodzieży i dorosłych. Mhm. Jesteśmy tak samo skonstruowani. Mamy
to jest dość prosty
podobne
mechanizmy.
Tak, to jest naprawdę, ciało jest naprawdę naszym takim po prostu jakąś taką, to jest takie dobrodziejstwo. Jeżeli będziemy dbać i szanować i rozumieć, jakie sygnały płyną z ciała, to w każdej chorobie, która się pojawia, pojawia się informacja, że coś trzeba zmienić, że to, co do tej pory robiliśmy, nie działa na naszą korzyść. Czyli to jest po prostu informacja jak światło, jak szlaban na drodze, zamykają się po prostu... Zamyka się ten szlaban i po prostu stajemy i czekamy, aż będzie zielone światło, aż się podniesie z powrotem i przejdziemy dalej.
Tak.
I to jest takie podstawowe, jak dla mnie w tej sytuacji, którą i w tej chorobie, jakby to jest taka profilaktyka tych zaburzeń depresyjnych. One będą, statystyki niestety są bezlitosne. No właśnie, wyglądają tak, że jest to na razie obecnie czwartym miejscu jako przyczyna samobójstw, a w 2030 roku ma być jako pierwsza przyczyna samobójstw.
Brak miłości.
Więc po prostu to jest straszne.
Brak miłości.
Tak, no powiedziało dziecko wczoraj 12-letnie, nie?
Mhm.
To jest dla mnie naprawdę, ja się uczę od pacjentów i jestem im zawsze ogromnie wdzięczna, bo to poszerza w ogóle też moje horyzonty i w ogóle moje myślenie. Ja wchodzę w ten świat tak, wiecie państwo, z perspektywy dorosłego i ten młody człowiek jakby trochę mówiąc mi o tym, zaprasza mnie do tego świata i mi pokazuje, zobacz dorosły człowieku, to jest tak. To tak wygląda.
I tak boli.
I tak boli. I ja widzę wczoraj ręce pokaleczone, poprzypalane papierosami i bezradność, bo mówi ten młody człowiek, że on nie potrafi inaczej.
No i chyba tu postawimy kropkę, drodzy państwo, namawiając oczywiście do tego, żeby doceniać jakby zawód psychologa, to jedno, a drugie w kontekście tego, co tu wybrzmiało, przyjrzyjcie się swoim dzieciom. I w tym pędzie, w którym wszyscy jesteśmy, znajdźcie pół godziny wieczorem, pół godziny na to, żeby porozmawiać z własnym dzieckiem.
Tak, znajdźmy pretekst, żeby gdzieś coś zrobić razem. Wyjdźmy gdzieś po prostu.
Na spacer, nad morze.
Tak, cokolwiek, ale pod pretekstem nawet zrobienia czasami zakupów. No po prostu to są takie sytuacje, że młody człowiek się będzie nam wymykał trochę w którymś momencie i nie będzie chciał tego kontaktu. Ale jak znajdziemy dobry pomysł, a jesteśmy bardzo kreatywni jako dorośli, zawsze to doceniam i tak to widzę, to po prostu korzystajmy z tego, bo to są nasze zasoby i te młode osoby też to widzą.
Mhm.
A co, ale mamie zależy? No to okej, no dobra, to pójdę, nie?
No i tutaj mamie zależy, drodzy państwo, tacie zależy, pamiętajmy o tym.
Jesteśmy na dobrej drodze.
Jesteśmy na dobrej
drodze. Rozmawiajmy.
Katarzyna Gajewska, Joanna Merecka, bo też kłaniamy się do
usłyszenia.
Dziękuję
bardzo, do usłyszenia. Na zdrowie.